Chwała Bogu, bracia i siostry. Chciałbym zacząć od przeczytania drugiego listu do Tymoteusza, trzeciego rozdziału, 16 i 17 wersetu. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Jeszcze chwila i to będzie najbardziej znany werset z moich kazań, bo czytam go tu, wydaje mi się, chyba 10 raz. Ale wiecie, nawet te dwa wersety w Bożym Słowie są tak bogate i możemy na nie spojrzeć z tak różnych stron, że warto gdzieś tam może nawet i 10 razy go przeczytać. Dzisiaj chciałbym coś powiedzieć o tych słowach pożyteczne do nauki. No bo właściwie to Biblia jest pożyteczna do nauki o czym? No na pewno można by było powiedzieć, że o naszym życiu. Na przykład jest w Biblii werset, kto kradnie, niech kraść przestanie. I można by było, ja nawet miałem taką sytuację kiedyś w swoim życiu, że przez przypadek zabrałem z Biedronki siatkę i za nią nie zapłaciłem, bo mi nie pomyślałem, że przecież ją też trzeba włożyć do tego koszyka i tam, wiecie, zeskanować. I po prostu nie zapłaciłem za tą siatkę za 70 groszy, no i to przecież sklep nie straci jakichś wielkich pieniędzy, no ale jest w Biblii napisane, żeby nie kraść, to jest jakiś rodzaj kradzieży, prawda, więc jakby no później przyszedłem do Biedronki i po prostu skasowałem siatkę i nie zabrałem, nie? No i zapłaciłem za tą siatkę i wiecie, i Boże Słowo też, ja to oczywiście taki delikatny przykład podaję, ale oczywiście Boże Słowo też uczy nas czegoś o naszym postępowaniu, ale myślę, że jest też inna nauka, którą Boże Słowo chce nam przekazać i jest to nauka o Bogu. I to tak nawet myślę, że można by było powiedzieć, że przede wszystkim Boże Słowo mówi o Bogu. To się wydaje takie sensowne i wydaje mi się, że takie nauczenie się czegoś o Bogu z Biblii to potrafi być trudniejsze niż zajście do Biedronki i zapłacenie za siatkę 70 groszy, bo to weryfikuje już nie tylko nasze postępowania, ale nasze przekonania. I dzisiaj będę chciał trochę porozciągać te nasze przekonania. Bez wątpienia taką księgą w Biblii, która miała taki aspekt rozciągania, jest księga Hioba. I dzisiaj zobaczymy sobie do niej, a tytułem mojego dzisiejszego kazania jest Trzy pytania z księgi Hioba. Trzy pytania z księgi Hioba. I zobaczmy sobie na początek księgi Hioba. Przepraszam, że ja tak mówię Hioba, a nie Joba. Ostatnio zwróciłem uwagę, że tak różnie to jest ten, ale mi się już w głowie utarło, że to jest Hiob, więc to myślę, że tutaj mi wybaczycie, że tam trochę inaczej mówię. W każdym razie otwórzmy sobie księgę Hioba, pierwszy rozdział, 1-9 werset. Księga Hioba, 1-9 werset. Był mąż w ziemi Uz imieniem Job, a mąż ten był nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. I urodziło mu się 7 synów i 3 córki, a dobytek jego stanowiło 7000 owiec i 3000 wielbłądów, 500 par wołów i 500 oślic oraz bardzo wiele służby. Był to mąż najmożniejszy ze wszystkich mieszkańców wschodu. Synowie jego zwykle wydawali uczty, każdy w swym domu w swoim dniu. Wtedy posyłali po 3 swoje siostry i zapraszali je, aby z nimi jadły i piły. A gdy minęły dni uczty, posyłał Job po nich, aby ich poświęcić. Wstawał wczesnym rankiem i składał całopalenia za każdego z nich. Myślał bowiem Job, może zgrzeszyli moi synowie i znieważyli Boga w swych sercach. Tak czynił Job zawsze. Otóż zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby się stawić przed Panem. A wśród nich przybył też i szatan. I rzekł Pan do szatana, skąd przybywasz? A szatan odpowiedział Panu mówiąc, wędrowałem po ziemi i przeszedłem ją wzdłuż i wszerz. Rzekł Pan do szatana, czy zwróciłeś uwagę na mojego sługę Joba? Bo nie ma mu równego na ziemi. Mąż to nienaganny i prawy, bogobojny i stroniący od złego. Na to szatan odpowiedział Panu mówiąc, czy za darmo jest Job tak bogobojny? A więc mamy tutaj tego bogobojnego człowieka Hioba. Człowiek, który wygląda na kogoś, kto chce służyć Bogu, postępować dobrze. Ma do niego nawet taki wielki szacunek, że nawet jak nie jest pewien, czy coś się złego stało, to i tak profilaktycznie za tych synów tu składa ofiary, ale przychodzi szatan, no i zadaje całkiem zasadne pytanie. Czy Job to robi za darmo? Czy za darmo służy Bogu? A ty za darmo służysz Bogu? Wiecie, to jest bardzo ciekawe pytanie. Czy my za darmo w ogóle służymy Bogu? I spróbujmy sprowadzić to pytanie do przestrzeni Hioba, więc pozwólcie, że opiszę wam taką hipotetyczną sytuację. Tak zaznaczam dobrze, że to jest hipotetyczna sytuacja. W II i III wieku istnienia Kościoła był taki pogląd, który się nazywał apokatastazja. I apokatastazja polega na tym, że no, kara wiecznego piekła jest niewspółmierna do jakiejkolwiek właściwie ilości grzechów, a więc uznano, na tym ten pogląd polega, że właściwie każdy człowiek ostatecznie po jakimś tam czasie bycia, wiecie, w tym miejscu, gdzie jest płacz i zgrzytanie zębów, ostatecznie zostanie przyjęty do radości Boga i będzie zbawiony. Nie? I teraz moje hipotetyczne pytanie. Czy gdyby to była prawda, czy gdyby zbawienie było niezależne od tego, czy jesteś wierzący, czy nie, to czy dalej byś był wierzący? Czy dalej byś wtedy służył Bogu? Czy dalej byś był gotowy żyć tak, jak żyjesz? Czy wtedy stwierdziłbyś, że to nie ma sensu? Bo wiecie, na tym polega to pytanie szatana. I to jest rzeczywiście sprowadzenie tego do koncepcji takiej, jaką ma Hiob, bo tutaj na początku, jak czytałem, że Hiob pochodzi z ziemi Uc i mamy tu taki opis, że jest najznamienitszym człowiekiem wschodu, to wszystko wskazuje na to, że Hiob nie jest Izraelitą, tylko najprawdopodobniej Edomitą. A więc dla niego jakaś koncepcja w ogóle pośmiertnej nagrody nie istnieje. Dla niego błogosławieństwo jest tu i teraz na ziemi. Nie? Więc on jakby, wiecie, dla niego nie ma jakiegoś tam, że a dobra, teraz doświadczam złych rzeczy, ale kiedyś tam będzie nagroda w niebie. Nie? Więc jeśli byś był na tym poziomie co Hiob, tak? Gdyby zbawienie było niezależne od tego, czy wierzysz, czy nie, to czy dalej służyłbyś Bogu? Czy służyłbyś Bogu za darmo? Jeśli masz problem z odpowiedzią na to pytanie, to ci podpowiem, że możesz się zastanowić, czy dzieci się kocha za darmo. Resztę zostawiam wam. Można się zastanowić w domu, czy za darmo służysz Bogu. A co dalej z naszym Hiobem? Otóż szatan faktycznie zabiera mu wszystko, nawet jego zdrowie. I przychodzą Hioba pocieszać jego trzej, a później się okazuje, że właściwie czterej przyjaciele, czyli Elifas z Temanu, Bildad z Szuach i Sofar z Nanna. I później jest Elihu, który jest prawdopodobnie Izraelitą. I oni próbują go pocieszać, dlatego że w ogóle Księga Hioba wpisuje się w taki ważny problem, który na Bliskim Wschodzie był poruszany i Księga Hioba też próbuje udzielić odpowiedzi na to pytanie, czyli właściwie dlaczego sprawiedliwy człowiek cierpi? No bo sprawiedliwy człowiek nie powinien cierpieć. No grzeszny człowiek to wiadomo, grzeszy i potem ma z tego powodu karę i cierpi. Okej, okay. Ale sprawiedliwy człowiek? Czemu on cierpi? I słuchajcie, Księga Hioba właściwie ze swoich 42 rozdziałów 39 zajmuje dyskusja Hioba najpierw z jego przyjaciółmi, a później z Bogiem. I strony są takie. Przyjaciele Hioba mówią, że on coś zrobił, że jakoś musiał zgrzeszyć, bo inaczej na pewno takie złe rzeczy by mu się nie przytrafiły i że Hiob musi pokutować i wtedy będzie wszystko dobrze. A Hiob mówi, że nic złego nie zrobił i że stała mu się jakaś niesprawiedliwość, że został niesprawiedliwie potraktowany. I tutaj pozwolę sobie przeczytać słowa Hioba, bo one są takie, no, powiedziałbym, że ostre. I to jest Księga Hioba, 9 rozdział, 20-24 werset. Księga Hioba, 9 rozdział, 20-24 werset. Choćbym i miał słuszność, to własne moje usta potępiłyby mnie. A choćbym i był niewinny, to i tak uznałbym mnie za winnego. Jestem niewinny, nie dbam o siebie, gardzę swoim życiem. Wszystko mi jedno. Dlatego mówię, on gubi zarówno niewinnych, jak winnych. Gdy bicz nagle zabija, on szydzi z rozpaczy niewinnych. Gdy ziemia wydana jest w ręce bezbożnika, on zakrywa oblicze jej sędziów, a jeżeli nie on, któż to czyni? Popatrzcie, Hiob się tutaj skarży na Boga, że mimo niewinności coś takiego mu się przytrafiło. I widzicie, że Hiob, mimo wszystko, i jego przyjaciele tutaj także, mają takie bardzo zero-jedynkowe podejście. I często może też nam się zdarza mówić w taki sposób o jakiejś tragedii czy nieszczęściu, że widzimy właśnie takie de facto, no Hiob tutaj jedno, mamy może ewentualnie dwie opcje, nie? Czyli że jeżeli jest źle, to albo to jest kara za grzech, albo ewentualnie próba. I są dwie opcje do wyboru i w zależności od tego, jaką człowiek ma hipotezę, to wybiera jedną albo drugą opcję. Nie? I jakby tutaj są tylko dwie drogi, albo to i koniec. I Księga Hioba nie robi nic innego, jak bardzo mocno krytykuje taki pogląd. I popatrzmy sobie na Księgę Hioba, 38 rozdział, 1-6 werset, co Bóg odpowiada Hiobowi. Potem Pan powiedział Hiobowi spośród zawieruchy i rzekł: któż to zaciemnia mój plan słowami bezmyślnymi? Przepaż jako mąż swoje biodra będę cię pytał, a ty mnie pouczysz. Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Powiedz mi, jeśli wiesz i rozumiesz, kto wyznaczył je rozmiary? Czy wiesz, albo kto rozciągnął nad nią sznur mierniczy? Na czym są osadzone jej filary, albo kto założył jej kamień węgielny? I to drugie pytanie to jest, gdzie byłeś, kiedy zakładałem ziemię? Wiecie, zawsze kiedy człowiek rości sobie takie prawo do takiego określenia, szczególnie w cudzym życiu, że to się stało, bo taki grzech, albo bo taka próba, to powinno być takie pytanie. Gdzie byłeś, kiedy zakładałem ziemię? Bo wiecie, Księga Hioba próbuje nam pokazać, że życie jest zdecydowanie bardziej skomplikowane niż tylko to, że każde nieszczęście dzieje się dlatego, że był jakiś grzech albo jest próba. I mówi o tym bardzo jasno. I Biblia ostatecznie nie udziela odpowiedzi, Księga Hioba nie udziela odpowiedzi, czemu sprawiedliwy człowiek i czemu niesprawiedliwy człowiek, czemu jednym się przytrafiają nieszczęścia, jak są sprawiedliwi, a niesprawiedliwym jakieś błogosławieństwa. Nie ma w ogóle wskazane, dlaczego tak jest. Takie podejście ogólnie to jest podejście takiej filozofii trochę wschodu. W Polsce czasem tak niektórzy ludzie mówią, że karma wraca. No to jest właśnie takie podejście, nie? Że wiecie, że coś zrobiłem i to dobro do mnie wróci, a jak coś złego zrobiłem, to zło do mnie wróci. No i to jest tak de facto nie pogląd z Biblii, tylko z filozofii wschodu, nie? I Pan Jezus też krytykuje takie myślenie w Ewangelii Łukasza, 13 rozdział, 1-5 werset. W tym samym czasie przybyli do Niego niektórzy z wiadomością o Galilejczykach, których krew Piłat pomieszał z ich ofiarami. I odpowiadając, rzekł do nich: czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż wszyscy inni Galilejczycy, że tak ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie upamiętacie, wszyscy podobnie poginiecie. Albo czy myślicie, że owych 18, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Oczywiście Pan Jezus nie ma tu na myśli, że na każdego człowieka, który grzeszy, spadnie wieża, bo wtedy cały świat byłby w gruzach, wiesz? To jest, myślę, że jasne. Ma tu na myśli brak zbawienia. To coś gorszego, to jest brak zbawienia. Nie? Niemniej popatrzcie, że tu jasno widać, że nie ma jakiejś mniejszej i większej winy człowieka, że na jednych tam spadła wieża w Syloe, a na innych nie, nie? I gdyby przez grzech miała się właśnie na kogoś zawalić wieża, no to jakby to wyglądało? Oczywiście mówimy tutaj, żebyśmy mieli całkowitą jasność, o konsekwencji pośredniej, czyli o takiej sytuacji, gdzie konsekwencja nie jest powiązana z tym, co ktoś zrobił, tak? Bo oczywiście Biblia absolutnie nie zaprzecza temu, że jak to Boże Słowo określa, co człowiek sieje, to i rządź będzie. I tam następny werset mówi, że jak człowiek siać będzie dla ciała, to z ciała będzie żął skażenie, a jak będzie siał dla ducha, to z ducha będzie żął żywot wieczny. Trudne słowo. I tam jest konsekwencja bezpośrednia, tak? Czyli bezpośrednią konsekwencję można łatwo narysować. Jak będziesz przy minus 18 chodził bez czapki na zewnątrz, to najprawdopodobniej będziesz przeziębiony. To jest konsekwencja bezpośrednia twojego czynu, tak? Ale konsekwencją pośrednią No Biblia tutaj krytykuje, nie? I kiedy czasami może szczególnie, myślę, że należy tak powiedzieć, szczególnie w życiu innych ludzi mamy takie myśli, żeby może powiedzieć, że to mu się stało przez taki grzech albo przez tamten, to może trzeba sobie zadać to pytanie. Gdzie byłeś, kiedy zakładałem fundamenty ziemi? I trzecie pytanie. Otóż wiemy już, że Bóg nie daje Hiobowi odpowiedzi, czemu jest tak, a nie inaczej. I słuchajcie, wyobraźcie sobie, że Hiob się tego spodziewa. I w 9 rozdziale, w 15 do 19 wersecie mówi tak. To jest Księga Hioba, 9 rozdział, 15 do 19 werset. I choćbym miał słuszność, nie otrzymałbym od niego odpowiedzi. Mojego sędziego musiałbym błagać o litość. Choćbym go wzywał, a on by mi odpowiedział, jeszcze nie uwierzyłbym, że mnie wysłuchał. Uderza na mnie w nawałnicy i mnoży moje rany bez przyczyny. Nie pozwolą mi odetchnąć, lecz nasyca mnie goryczą. Jeśli chodzi o siłę mocarza, oto on ją ma. A jeśli o sąd, to kto go pozwie? Kto pozwie Boga? Wiecie, czasem jest tak, że człowiek zadaje sobie pewne trudne życiowe pytania. I tak mocno szuka odpowiedzi, że ją znajduje, tylko nie tam, gdzie powinien. Bo jeśli nie umiem sobie powiedzieć nie wiem i tego, że jako człowiek jestem ograniczony i nie będę znał odpowiedzi na wszystkie pytania, to jakąś odpowiedź znajdę. Tylko niestety nie zawsze dobrą. I kiedyś pewna siostra opowiadała mi, że miała w pracy taką niewierzącą koleżankę, której powiedziała, że ją bardzo za to docenia, że umie powiedzieć nie wiem. Bo miała jakiegoś takiego znajomego, któremu jak zadawała jakieś pytania o Biblię czy o wiarę, to on zawsze się głowił i troił i dwoił, żeby jakoś odpowiedzieć po prostu, żeby jakaś odpowiedź była. A ona umiała powiedzieć nie wiem. Rozumiał to, myślę, też Salomon. I tu przeczytam Kaznodziei 3 rozdział, 10-11 werset. Widziałem żmudne zadania, które Bóg zadał ludziom, aby się nimi trudzili. Wszystko pięknie uczynił w swoim czasie, nawet wieczność włożył w ich serca, a jednak człowiek nie może pojąć dzieła, którego Bóg dokonał od początku do końca. No człowiek nie może pojąć dzieła, które Bóg dokonał od początku do końca. Nie da się wszystkiego wiedzieć i trzeba umieć sobie dać prawo, żeby powiedzieć nie wiem. Odnośnie Boga, nawet jeśli jesteśmy wierzący, też nie musimy wszystkiego wiedzieć. I o tym też mówi Biblia w pierwszym liście do Koryntian w 13 rozdziale, w 9 do 12 wersecie. Bo cząstkowa jest nasza wiedza i cząstkowe nasze prorokowanie. Lecz gdy nastanie doskonałość, to co cząstkowe przeminie. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię. Lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Teraz bowiem widzimy jakby przez zwierciadło i niby w zagadce, ale wówczas twarzą w twarz. Teraz poznanie moje jest cząstkowe, ale wówczas poznam tak, jak jestem poznany. Zawsze sobie myślę, że im więcej czytam Biblii, tym więcej się pojawia pytań, a mniej odpowiedzi, ale może właśnie tak ma być. I słuchajcie, to wcale nie jest zachęta do tego, żeby nie poznawać i nie czytać Biblii. Ja jestem ostatnią osobą, która by wam powiedziała, żeby tego nie robić. Zamiast tego wam powiem, jutro na 18 przyjdźcie na kontekst i kawę, żebyśmy trochę kontekstu biblijnego poznali. Wszystkich was zapraszam. To taka autoreklama. Ale dlatego, wiecie, ja zachęcam wszystkich do czytania Biblii i do poznawania jej, bo to jest niezwykle wartościowe, ale trzeba sobie umieć powiedzieć, że my sobie nie odpowiemy na wszystkie pytania. I my nie musimy znać odpowiedzi na wszystkie kwestie. Czasem mam takie wrażenie, że ludzie, szczególnie w internecie, mają czasem taką, wiecie, jakąś walkę niewierzący przeciwko wierzący. I tam jedni po prostu tu, i tam jakieś argumenty w tą. I tam widać, ile tam jest takiego, wiecie, takiego emocjonalnego nakładu w tym po prostu, nie? Gdzie po prostu ludzie mają, żeby tylko mieć rację i wygrać w tej dyskusji, nie? Ale czy naprawdę w życiu o to chodzi, żeby mieć odpowiedzi na wszystkie pytania? No nie. I nigdy nie będziemy wszystkiego wiedzieć, bo nikt z nas, słuchajcie, nie jest Bogiem. Ja też nie mam odpowiedzi na wszystkie pytania i nie będę wam tu otwierał, co nad czym ja się w głowie zastanawiam, bo już myślę, że wystarczająco dużo pytań tu zadałem, żeby jeszcze tu dokładać. Ale wiecie, te pytania się pojawiają. I to dobrze. To dobrze. Dobrze jest pomyśleć, bo czasem może ta odpowiedź od Boga przyjdzie. Ale nie warto jej szukać na siłę. Nie warto jej szukać na siłę i nie warto na siłę jej szukać nawet w dyskusji z kimś innym. Ty nie musisz być obrońcą Boga. Wiecie, że w Biblii, i o tym też mówi właśnie Hiob, jest taki znany werset, wiem, że mój odkupiciel żyje. Tam dosłownie to słowo, które jest użyte, odkupiciel, to jest obrońca. I on mówi o Bogu. To Bóg ma być twoim obrońcą, a nie ty jego. Nie? I te trzy pytania niech zostaną z wami po tym kazaniu. Czy za darmo służysz Bogu? Gdzie byłeś, gdy zakładałem ziemię? Kto pozwie Boga, że nie odpowiedział? Amen. Zapraszam już zespół, pomodlę się na koniec. Alleluja, Panie Jezu, tak Ci dziękuję za to, że Twoje słowo, Panie, jest takie bogate, że nas uczy o Tobie, Panie, że ono, Panie, burzy warownie w naszych umysłach, Panie, że gdzieś porusza nasze myśli i może czasem nie znamy odpowiedzi na wszystkie pytania, ale nie musimy, Panie. Ja Ci tak dziękuję za Twoje cudowne słowo, Panie, za to, że ono tak wiele nam powiedziało o Tobie, przede wszystkim o Twoim krzyżu, o Twoim Synu, o Twoim zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Za to Ci przede wszystkim dziękuję. Ale dziękuję Ci, że jest też wiele innych kwestii, których Ty nie pozostawiłeś bez odpowiedzi, ale cały czas nas uczysz, cały czas nas prowadzisz do wzrostu, Panie, abyśmy mogli być podobni do Ciebie każdego dnia. Amen.